Bardzo gorąco Was witam. Cieszę się, że zebraliśmy się już na tradycyjnym śpiewaniu pieśni legionowych. I niezwykle gorąco witam naszego gościa, pana profesora Mariana Maka-Brozdowskiego. Pan profesor jest z nami chyba czwarty raz, albo piąty, trzeci raz wydaje mi się na śpiewach legionowych. Dla osób, które, nie sądzę, że jest wiele tych osób, które pana profesora nie znają, ale gdyby taka się znalazła, to powiem, że pan profesor jest naszym poetynnym, od tego zacznę. Jest znakomitym warsowinistą, synem szwoleżera, jak zawsze powtarzam, to jest ważne może w dniu dzisiejszego święta i będzie swoją wspaniałą gawędą przeplatał te nasze śpiewy. Wiem, że pan profesor też ma niespodziankę, książkę. No, podejrzałem nawet z Józefem Wysuckim, ale też pan profesor na chwilę sam powie. Drodzy Państwo, powiedziałem, że bardzo cieszę się, bo myślę, że są różne sposoby manifestowania patriotyzmu. Można oczywiście brać udział w marszach albo gdzieś manifestować to na ulicach, ale myślę, że ciekawszą formą jest spotkanie się właśnie i śpiewanie tych wspaniałych pieśni, o których chociażby Józef Piłsudski napisał tak, że marszałek Piłsudski stwierdził, iż kulturę polską ożywiły pieśni żołnierskie. Jeżeli pieśń ma jakieś znaczenie, jeżeli to, co jest piękne, co odpowiada głębokiej potrzebie duszy, ma jakiś wpływ, to właśnie pieśń żołnierska. Będziemy te pieśni dzisiaj śpiewać. Ja pamiętam sprzed roku, pewno się dzisiaj ten motyw powtórzy, dla nas pieśń legionowa to są Piłsudczycy, to jest marsz pierwszej brygady, a to jest wcale nie tak monotematycznie. To jest znacznie szersza gama kolorów i pamiętam, jak pan profesor to wspaniale nam odkrywał, że te ruchy wyzwoleńcze, czy te pieśni, to była znacznie szersza gama i pewno dzisiaj to jeszcze raz usłyszymy. Słuchajcie, no dzisiaj wyjątkowy dzień, 11.11.2011, a Hania mówiła, że w metrze była, a 11.11 jeszcze robiła zdjęcie zegarowi, właśnie. Słuchajcie, tak, gdzie jeszcze była 11.11, to jest jakiś magiczny dzień, mam nadzieję, że dzisiejszy wieczór będzie magiczny właśnie i powrócimy pamięcią do tych wspaniałych pieśni, wspomnień historycznych. Panie profesorze, oddaję głos.
Drodzy rodacy, bracia i siostry, i pozwolicie, że korzystając z obecności naszego drogiego, kochanego duszpasterza, odpowiem na pierwsze pytanie. Jaka była rola Kościoła w narodzinach niepodległości? Dlatego, że na to pytanie, zdaje mi się, żadne media dzisiaj nie odpowiadają. Dlatego godzi się przypomnieć. Godzi się przypomnieć, że dzięki kontaktom Ignacego Jana Paderewskiego, który, jak Państwo wiecie, wspólnie z Sienkiewiczem kierował Generalnym Komitetem Pomocą Ofiarom Wojny i kontaktom także Romana Dmowskiego, a przede wszystkim prezesa tego komitetu, naszego wielkiego noblisty Henryka Sienkiewicza, Benedykt XV, papież, zaangażował autorytet Kościoła powszechnego w kierunku przygotowania wierzy do tego wyboru. Przede wszystkim apelem o pomoc materialną, ale też wysyłając swego delegata, Achillesa Rachiego, do Polski jako swego delegata, byłego dyrektora Biblioteki Watykańskiej, żeby przygotował nasz kościół, który jeszcze był kościołem podzielonym między zaborami, do niepodległości. Więc nasz metropolita warszawski, arcybiskup krakowski, organizował zjazdy biskupów wszystkich krajów jako prymas Królestwa Polskiego, przygotowując Polskę i Kościół powszechny do niepodległości. I dlatego też wszystkim formacjom walczącym o niepodległość, przypomnijmy je, regionom, także tym brygadom, które lojalnie współpracowały z Radą Regencyjną i rządami Rady Regencyjnej, czyli nie poszły na demonstracyjne zrzeczenie się przysięgi na wierność cesarzom, cesarzowi Austro, Węgier i Niemiec, Sokołom, Dąbrowczykom, Armii Polskiej we Francji generała Kalera, Samoobrony Polskiej w Mińsku, w Wilnie, w Baranowiczach, wszystkim tym formacjom walczącym o niepodległość, a przede wszystkim Armii Polskiej, Wielkopolski dowodzonej przez generała Dąbrowskiego, zwycięskiej Armii Powstania Wielkopolskiego, wszystkim tym formacjom towarzyszyli duszpasterze. Duszpasterze, którzy przede wszystkim pomagali duchowo na tą wielką ofiarę, zajmowali się także pomocą sanitarną, uczyli szacunku dla jeńców wojennych, dla respektowania etyki chrześcijańskiej wobec przeciwnika, wobec nieprzyjaciela. I nasz episkopat listem z 10 listopada 1918 roku wezwał te różne nurty niepodległościowe, jeszcze raz przypomnijmy, Warszawę, gdzie Piłsudski od 10 listopada formował Armię Polską i toczyły się rozbrajanie Niemców. Lwów, gdzie rozpoczęło się atak wojsk ukraińskich, swoistego rodzaju zamach stanu, gdzie toczyła się walka naszej często młodzieży gimnazjalnej, naszych orląt, o polskość, Lwowa, Przemyśla i całej Galicji Wschodniej. Cieszyna, gdzie był konflikt z Czechami. Wielkopolski, gdzie powstała Naczelna Rada Ludowa. Na Śląsku, gdzie rozpoczęły się ruchy, które później doprowadziły do pierwszego powstania. A więc wszędzie tam Kościół wzywał do jedności. I powstały junkty między pierwszym rozkazem naczelnika państwa, który przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej, władzę nad wojskiem 11 listopada, a później władzę nad całością katolicznego 14 listopada, a stanowiskiem episkopa. Mianowicie, musimy się wnieść ponad podziały partyjne. Musimy się wnieść ponad podziały orientacyjne. Musimy iść wspólnie, szanując rodzącą się władzę państwową Polską. I ten apel o jedność narodową, o przezwyciężenie różnic. Ten apel podjęli, o czym dzisiaj często część naszej młodzieży manifestującej na ulicach Warszawy nie wiem. Mianowicie ten apel podjęli Józef Piłsudski, Achilles Ratki, prymas Królestwa Polskiego Aleksander Krakowski, arcybiskup lwowski Bilczewski, arcybiskup gnieźnieńsko-poznański Dalbor, a następnie Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wojciech Korfanty. I dzięki tej jedności mogliśmy wyłonić wspólną delegację pokojową na rokowania, na kongresie pokojowym w Wersalu pod przewodnictwem Paderewskiego i Romana Dmowskiego i Władysława Grabskiego, trzeciego delegata do spraw gospodarczo-ekonomicznych. Dzięki tej jedności powstał gabinet Paderewskiego 16 stycznia 1919 roku, który został uznany, on, a nie gabinet Daszyńskiego powstały 7 listopada, czy Moraczewskiego powstały 18 listopada, ale gabinet Paderewskiego dostał międzynarodowe uznanie, czyli Polska została uznana jako podmiot prawa międzynarodowego. Przypominam, 16 stycznia 1919 roku. Odbyły się demokratyczne wybory, 26 stycznia. Uzyskaliśmy wielką pomoc amerykańskiej administracji pomocy, pomoc żywnościową, która ratowała nas od głodu. Przyjechały elity, które zwalczały epidemię hiszpanki, a epidemia hiszpanki to był nieznany wirus grypy, który pochłonął 20 milionów istnień europejskich, czy wiele tysięcy Polaków. Więc dzięki jedności, na który zdobyliśmy się, i święto listopada jest święto mądrości politycznej Polaków, jedności politycznej Polaków, o tym dzisiaj, prawda, często zapominamy. Radykałowie lewicy i prawicy po prostu chcą się wyszumieć, a nie upowszechnić wiedzę historyczną i szacunek dla naszych ojców. Dzięki tej jedności mogliśmy stworzyć państwowość polską, jednolitą armię polską. I ta jedność została pogłębiona, kiedy wojska bolszewickie stanęły pod Lwowem, pod Warszawą, pod Płockiem, pod Wrocławkiem, zbliżały się do Torunia, kiedy powstał rząd jedności narodowej, rząd obrony narodowej pod przewodnictwem chłopa Wincentego Witosa. A dlaczego? Bo 70% mieszkańców Polski to byli chłopi. 70% żołnierzy armii polskiej to byli chłopi. To była armia chłopska. Trzeba o tym pamiętać. I od postawy chłopów, których kokietowali komuniści napadami na dwory, na przejęcie ziemi polskiej, obszarniczej i tak dalej. Dzięki tej postawie udało nam się utrzymać niepodległość w 20 roku. Oczywiście znowu Kościół wzywał do jedności, wzywał do armii ochotniczej, którą dowodził generał Haller, wzywał do jedności, dał swoich kilkuset duszpasterzy do oddziałów walczących z bolszewikami, walczących o Polskę. Więc dzisiaj, kochani, nie możemy zapomnieć tej wspaniałej roli naszego Kościoła, który w imię jedności, w imię dobra ogólnego, ponad podziałami, był jednym z architektów naszej niepodległości. I na tych spotkaniach inspirowanych przez naszych duszpasterzy, naszych dziadków, pradziadków, najbardziej popularna była Polonia. Wszyscy ją znamy. Polską bez Warmii, bez Pomorza, bez Wielkopolski, bez Górnego Śląska. Do, bez, Prus, Zachód. I głównie przejmie tereny Królestwa Polskiego. W związku z tym znaczna część rodaków nie poparła tej koncepcji, tylko powiązała
przyszłość Polski,
zwycięstwem państw Antanty, a od 1917 roku sojusznika państw Antanty, Stan Zjednoczonych. A więc to była koncepcja zjednoczenia ziem polskich najpierw pod berłem rosyjskim, a później przekształcenie autonomii ziem polskich w ramach Imperium Rosyjskiego w niepodległe państwa. Oczywiście nadzieje na sojusz z Rosją nie przyniosły rezultatu. To znaczy Komitet Narodowy Polski, który powstał w Warszawie w 14 roku, Centralny Komitet Obywatelski, który powstał w Warszawie, liczył na to, że Rosjanie, chcąc zdobyć poparcie Polaków w wojnie z Niemcami, Austro-Węgrami, zdobędą się na wiele gestów. Niestety nic z tego nie wyszło. Oczywiście były korzyści. Respektowano Centralny Komitet Obywatelski, pozwolono na funkcjonowanie tego komitetu także w Rosji, pozwolono na sekcje polskie, na stowarzyszenia polskie, na opiekę, przekazano część środków państwa rosyjskiego na opiekę nad tymi uchodźcami, którzy masowo opuszczali tereny Królestwa w związku z przejmowaniem tych terenów przez wojska niemieckie. To były korzyści. Ale najważniejszą rzeczą było to, że przywódca tej orientacji, Roman Dmowski, opuścił Rosję w 1915 roku, wyjechał do Francji, do Szwajcarii i w porozumieniu z Paderewskim, w porozumieniu z Polonią francuską, szwajcarską, amerykańską, zaczął budować wielki ruch walki o niepodległość w oparciu o państwa Antanty i Stany Zjednoczone. 90% Polaków zorganizowanych przede wszystkim w najsilniejszej Polonii Amerykańskiej, w tak zwanym Wydziale Narodowo-Polskim, to byli zwolennicy opcji Romana. I oczywiście zaangażowanie do tej opcji powstałego w sierpniu 1917 roku Komitetu Narodowego i uznanie tego komitetu jako reprezentacji zagranicznej Polski było wielkim sukcesem romanowskim. Dlatego też, jeżeli dzisiaj zwolennicy lewicy malują pomnik Dmowskiego, wyśmiewają tradycję Dmowskiego, to po prostu nie znają historii Polski. Tą wysoką ocenę Dmowskiego dawał sam Piłsudski, a następnie Kasprowicz, Rejmont i jeden z wspaniałych przywódców BPS-u, Mieczysław Michał. Więc oczywiście musimy oddać hołd dzisiaj tym z Państwa, którzy mają program TVP Historia. Zapraszam dzisiaj, bo ja tam będę właśnie mówił o Dmowskim w polemice z takim radykałem lewicowym, który oczywiście w Moskwie widział tylko faszystę, antysemitę i tak dalej, i tak dalej. W ogóle zapomniał o historii Polski i zaczął upraszczać tezy, które po prostu daleko są rzeczywiste.
O której godzinie?
O 20. Otóż, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że rola Piłsudskiego polega na tym, że umiał stworzyć Armię Polską, kiedy powrócił pociągiem z Berlina 10 listopada, że postawił na Armię Polską, która musiała wyrąbać nasze granice i na wschodzie, i na zachodzie, i także z Czechosłowacją, i z Ukraińcami. Że umiał napisać: drogi, kochani panie Romanie, do Dmowskiego, tego wielkiego przewodnika, i powiedzieć: pan teraz reprezentuje nasze interesy na Zachodzie. Polityka zagraniczna jest w ręku pana. Ma pan do pomocy prezydenta Rady Ministrów Ignacego Paderewskiego, który miał oczywiście wielki autorytet, ale mózgiem tej naszej delegacji pokojowej był mózg. Wielki poliglota, kandydat nauk przyrodniczych, znający wiele krajów zachodnioeuropejskich. I umiejętność tego jednoczenia to wielka zasługa Piłsudski. A poza tym Piłsudski cieszył się znaczną powagą w naszej części młodzieży. Młodzieży, która już od grudnia 1914 roku była w tajnej, w tym 17-18 roku, Polskiej Organizacji Wojskowej. I ta Polska Organizacja Wojskowa działała we wszystkich zaborach, a także w Kijowie, w Moskwie, w Mińsku, w Wilnie, w Poznaniu, później na Śląsku. Miał za sobą także znaczną część drużyn harcerskich. Harcerstwo w listopadzie 1918 roku ogłosiło pogotowie i ci młodzi chłopcy z drużyn harcerskich tworzyli bataliony, straż, a dziewczęta służbę sanitarną. I ten wielki ruch zjednoczył się z potężnym ruchem wśród Polonii Świata, z Komitetem Narodowym Polskim. I jedność tych trzech wielkich autorytetów, Piłsudski, Moskwi, Paderewski, przedstawiciel komitetu na obie półkule amerykańskie, decydowały o naszym sukcesie. Dlatego tak jak nasz uroczy przewodniczący mówi, będziemy śpiewali pieśni legionowe, nie tylko legionowe, ale legionowe przede wszystkim, no dlatego, że oczywiście głównym podmiotem władzy był Piłsudski, który otrzymał władzę wojskową, władzę polityczną i wszystkie delegacje, nawet delegacja SDKP i LIPP z Lewicy, która walczyła o rewolucję socjalną, także zwracały się do Piłsudskiego w listopadzie, w grudniu 1918 roku. Delegacja Żydów polskich, Niemców polskich, Litwinów i wszystkie orientacje polityczne. On musiał to wszystko jedno. Miał kłopot, dlatego że jego zwolennicy powołali lewicowy, bardzo lewicowy rząd Daszyńskiego 7 listopada. A więc stworzyli wizję Polskiej Republiki Ludowej z reformami radykalnymi, na których nie było środków ekonomicznych i on musiał ich przywrócić do porządku. Bo przecież państwo polskie miało być państwem nie tylko radykałów, pod znaku PPS-u i PSL wyzwolenia, ale państwo wszystkich warstw społecznych w konkretnych sytuacji ekonomicznych, a musiało się także liczyć strukturą polityczną i preferencjami politycznymi naszych sojuszników, to znaczy Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. I dlatego też szacunkiem, dlatego to zrobił nasz naczelnik, przypomnijmy, marszem pierwszej brygady naszego późniejszego marszałka. Thank you. Raju po tych terrorze bolszewickim i pustych sklepach i brutalnym zachowaniu się tych bolszewików winnie. I z tą epopeją wileńską jest związana cudowna pieśń, którą śpiewali nasi żołnierze, rozkwitały pędzi miałszy. Zapraszam do tej pieśni.
Yeah.
stosunki polsko-litewskie, to Litwini nie uznawali naszych praw, jak Państwo wiecie, do Wilna. Mimo że wtedy 2% mieszkańców Wilna stanowili Litwini, a blisko 40% Żydów. Także było to miasto, mówiąc szczerze, polsko-żydowskie, a nie polsko-litewskie, mimo że to dawna stolica Wilna. W związku z tym, chcąc wykorzystać nasze porażki w wojnie z bolszewikami, Litwini 12 lipca zawarli pakt z bolszewikami, mocą którego bolszewicy zwrócą im Wilno. Bolszewicy oczywiście rozgrywali konflikt polsko-litewski i mówiąc wtedy, dzisiaj Rosjanie robią w dalszym ciągu. No i proszę Państwa, po naszym sukcesie przyjęto linię demarkacyjną w październiku w Suwałkach, niedaleko Sejmu, gdzie jest nasza grupa etniczna litewska. No i myśmy tą linię przekroczyli, dlatego że z inspiracji marszałka Piłsudskiego dywizja białorusko-litewska zbuntowała się pod wodzą generała Lucjana Żeligowskiego i zajęła w październiku 1920 roku. I jak Państwo wiecie, Wilno było polskie, w granicach Polski, formalnie do układu jałtańskiego. Oczywiście zarówno Rosjanie, jak i też Niemcy rozgrywali konflikt polsko-litewski zgodnie z własnymi interesami. I kiedy nasze wojska zbliżały się do tego rejonu, szef sztabu generalnego, generał Rozwadowski, współautor zwycięskiej bitwy warszawskiej, zresztą duży zasługa, uważał, że należy metodą faktu dokonanego po prostu przejąć tą małą, dwumilionową Litwę i przyłączyć do Polski. Przeciwko temu wystąpił Józef Piłsudski, uważając, że przyłączenie siłą Litwy do Polski stworzy wieczny konflikt polsko-litewski. I Piłsudski przeciwstawił się metodzie przejęcia. Natomiast chcąc zbudować jakąś pośrednią formę, zaproponował plebiscyt na ziemi litewskiej, tak zwanej Litwie Środkowej. Litwini i większość Żydów w 1922 roku zbojkotowały plebiscyt, chociaż większość mieszkańców opowiedziała się za Polską. I Sejm Litwy Środkowej zdecydowaną większością przyłączył ziemię wileńską. Nie wiem, czy Państwo wiecie, bo ja się zastanawiam, jak rozładowywać ten konflikt. Poproszę mi wybaczyć, rodzina Drozdowskich przed wiekami nazywała się rodziną Prawda Drozd. Po Unii Polsko-Litewskiej zrobiono Strazdas Drazdauskasa. A po budowie wspólnego państwa polskiego Drazdauskas przekształcił się w Drozdowskiego. A więc mam jakieś zobowiązania wobec tych dalekich przodków i wściekam się, że nie pozwalają modlić się po polsku w katedrze wileńskiej. Bardzo przykro się zachowuje część episkopatu i wychowieńców. Ale myślę sobie, no jak tu rozładować tą próbę przymusowej litwinizacji Polaków na to? I proszę Państwa, kiedy zostałem zaproszony do uroczystości 600-lecia Kościoła Najświętszej Marii Panny na Nowym Mieście, wiecie, gdzie ten kościół z tą piękną wieżą, 600 lat, myślę sobie, wygłosiłem tam referat, który odczytał ksiądz profesor Tarki, bo byłem na innych zajęciach. I wiecie Państwo, jest doskonała okazja, żebyśmy poprzez Kościół rozładowali terminację. Otóż o to chodzi. Nasi warszawscy piastowie chcąc rozładować niebezpieczeństwo łupieskich zawodów wojsk litewskich, wojsk pruskich, jadźwingów na Warszawę i na Mazowsze, żenili swoich synów z tymi pogankami litewskimi. A później te poganki były ochrzczone i stawały się bardzo wiernymi zwolennikami polskiego. I między innymi ożeniono Danusię Kiejstutunę, czyli córkę Kiejstuta, ojca księcia Witolda i jeszcze dziesięciorka dzieci, z Januszem I starszym, który był księciem warszawskim. Był to taki Kazimierz Wielki dla Mazowsza i Warszawy. Przypomnijmy, mury starej Warszawy, zamek warszawski, kościół świętego Ducha, kilka szkół, kościołów parafialnych. To Janusz I. Janusz I wziął sobie za żonę Kiejstutunę. Kiejstutunę została ochrzczona w czerwcu. Czerw był stolicą księstwa, a nie Warszawa, Warszawa po czerwcu przyjazną pomocy. I ona dostała imię Anna Mazowiecka. Danusia Anna Mazowiecka. Wtedy, proszę Państwa, i nasze Mazowsze nie jest częścią korony polskiej. Nasze Mazowsze jest poza koroną polską. Tylko jest księstwem lennym wobec korony. Czyli Janusz I musi składać hołd lenniczy Kazimierzowi Wielkiemu, Jadwidze Adegaweńskim, a później Jagiellonii. Przepraszam, że was zanurzam, ale żebyście kochani wiedzieli. Otóż nasza Danusia wzoruje się na Jadwidze Adegaweńskim, a później żonie Jagieły, świętej Jadwidze. I wzorując się, funduje taki piękny z krustów i tak dalej, obiekt artystyczny i przekazuje go rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbudowanego przez Jagiellonię. I jak będziecie dzisiaj na uroczystości Uniwersytetu Jagiellońskiego i zobaczycie rektora, to on będzie miał łańcuch Danusi Kiejstutuny. Danusia ściąga tu księcia Witolda, czyli swojego brata rodzinnego, w 1383-1393 roku. I tutaj rodzi się plan bitwy grunwaldzkiej. Funduje ten kościół jako wotum zwycięstwa za grunwald. Bo jej mąż, Janusz, ukochany mąż Janusz I starszy, jest dowódcą mazowieckiej korony, która bierze udział w bitwie pod Grunwaldem i w następnych walkach przy Czechach. Więc ja sobie myślę, że warto by namówić naszego drogiego duszpasterza, kardynała Nycza, żeby zaprosił przedstawicieli episkopatu. No i przypomnę te wizyty ukochanego przez Litwinów Witolda i przypomniał, że właśnie myśmy wspólnie tu zwyciężyli, tu mamy wotum, tu jest pamiątka, to jest wasz też kościół, bo to jest nasze wspólne zwycięstwo.
Sugeruje pan profesor poprawę w stosunku poprzez małżeństwo, a Polska bo nigdy nie regulujemy w inny sposób.
To by było bardzo dobre. I tutaj w każdym razie mnie się wydaje, że kościół nasz ma tyle atutów, żeby także rozładowywać pewne napięcia w imię wspólnej wiary, bo jesteśmy wspólnie katolikami. A ja jeszcze chcę Państwu dodać, że mój tam jakiś pradziadek, strażnik, który później został nazwał skarbcem i był księdzem u księcia Giedroycia, przetłumaczył nasze pieśni religijne polskie na litewski i dzisiaj jak pójdziemy do kościoła litewskiego, odnajdujemy w języku litewskim nasze pieśni. A on jest traktowany jako wieszcz narodowy, ten Drozdowski, to znaczy Drozdowska i tak dalej. Więc dlaczego? Więc w każdym razie, proszę Państwa, jest to trudny problem. Musimy umieć zrobić kompromis. Jest rzeczą normalną, że nasze dzieci polskie powinny znać litewski, bo jak to będą pracy, jak tego. I łączyć to znajomością języka polskiego. Oczywiście są problemy nazwisk, są problemy własności i tak dalej. A chcę Państwu powiedzieć, że kiedy Grzymas Gnęp zaprosił Eksekota litewski do Porczyńskich, czyli do kolekcji imienia Jana Pawła II, to poprosił mnie o wygłoszenie referatu na temat dzieje Unii Polsko-Litewskiej. A wyobraźcie sobie, że episkopat litewski poprosił litewskiego Drazdauskasa o wygłoszenie podobnego. I spotkaliśmy się po wiekach u Porczyńskich z referatami na temat. No więc ja powiedziałem Drozdowski po polsku, Drozdowskaz po litewsku. A on powiedział Drozdowskaz po litewsku, Drozdowski po polsku i żeśmy się razem porozumieli właśnie w takim kontekście.
Ale mówicie to samo?
Nie. Nie, powiedzmy szczerze, nasza historiografia jest bardziej bogata. Ma więcej do powiedzenia i nie chwaląc się za wspaniałych naszych historyków, dziejów bitwy, no, miałem więcej do powiedzenia niż mój kolega Drozdowska. Zresztą biznes, on ma jedną przewagę nade mną, że miał kilkakrotnie większe dochody. Ale jemu to nie zależy. Więc proszę Państwa, z legionami, marszałkiem, związany z rukami. Ja jako stary harcerz, widzicie, że noszę tą linijkę, strasznie ubolewam, że ten nasz ruch harcerski, oparty na chrześcijańskim zasadach, mający tak piękne karty i w Legionach, i w Republice, i w wojnie z Ukraińcami, karty Orląt Lwowskich, Orląt Warszawy, i w czasie powstań Śląskich, i w czasie września, i w powstaniu, i bataliony Zorzy, i tak dalej. Że ten ruch przeżywa głęboki. Nie udało się naszej szkole, i tu bardzo duża wina szkoły i nauczycieli, bo gdyby nauczyciele zajęli się drużynami szkolnymi, to mielibyśmy te harcerze na poziomie. Nie udało się naszemu kościołowi, nie udało się nam wszystkim zjednoczyć tego ruchu w oparciu o zasady chrześcijańskie. Pozwolić, że starzy instruktorzy z tymi ambicjami politycznymi te dzieci dezintegrują, powiem szczerze. Bo co te dzieci wiedzą o takiej czy innej opcji politycznej? I zamiast, kiedyś mieliśmy, proszę Państwa, 2,5 miliona dzieci harcerskich, kiedy właśnie one miały szkoły. A dzisiaj wszystkie opcje harcerskie mają 160. Więc naszym zadaniem wspólnym rodziców, dzieci, wieku harcerskim, dziadków i babci powinno być upowszechnianie tej tradycji. Więc ja się zabrałem do literackiej legendy polskiego harcerstwa, jako stary instruktor harcerski. Czyli przypominam książkę, mam nadzieję, że uda mi się wydać. Tekst Sienkiewicza. Pustyni w puszczy to jest pierwsza powieść harcerska. Cudowna powieść przygotowana. Później przypominam teksty Legiony, które były pisane dla harcerza. Ostatnia powieść niedokończona. No wspaniałe teksty ojca harcerza, Stefana Żeromskiego, o synu Hada. Kosak Sztucki, no, naszego druka Kamyka, Aleksandra Kamińskiego i wielu, wielu innych, myślę sobie, to jest nasza wspólna wartość. Warto o tym przypomnieć, że nasza wielka literatura upowszechniała tą. Ale cudowne są pieśni. Pieśni są ciągle aktualne. Więc ja was chcę zaprosić do kilku pieśni harcerskich, żebyśmy przypomnieli pogotowie harcerskie listopada, żebyśmy przypomnieli Adwenta Lwowskie, Orlęta Warszawskie 20 roku, księdza i naszego Skorupkę, harcerza, który był przecież bohaterem bitwy warszawskiej, żebyśmy o tych drukach nie zapomnieli. Zaczynamy od Płoniowisko. To słowo Płoniowisko? Jerzy Braun. Drużynowy starnowy, później ostatni delegat rządu Rzeczpospolitej na emigracji, więziony przez komunistów, a następnie uczestnik działań Stolicy Apostolskiej na Polsce. Pieśń powstała w listopadzie 1918 roku. Płonie ognisko.
Żadnych męstw, żak Bóg i on był, wami byli zwycięzcy. Ze skowronkami staliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy.
Zawiązana została Konfederacja Barska. Jej głównym celem była obrona religii katolickiej, a więc likwidacja równouprawnienia dysydentów i dekolonizacja Stanisława Augusta. W istocie Konfederaci walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej, zwaną wtedy interdependencją. Przy termin niepodległość właściwie nie istniał. Rozpoczęła się 4-letnia nierównowaga z Rosją. Według samego Repina przynajmniej 14 tysięcy konfederatów zostało popędzonych na Sybir. Ilu z nich nie wróciło do domu, zapewne nigdy się nie dowiemy. Ich majątki były plądrowane, zajmowane przez rosyjskie wojsko. Konfederacja Barska była pierwszym zbrojnym powstaniem niepodległościowym. W czasach PRL-u zmagania konfederatów przedstawiane były niemal wyłącznie jako działania ciemnej, nietolerancyjnej szlachty przeciwko reformatorom z posnaku Stanisława Augusta. Motywem, jakimi się kierowali, miała być wyłącznie obrona złotej wolności szlacheckiej, odmawiano im jakichkolwiek pobudek patriotycznych. Konfederaci mieli być winni pierwszemu rozbiorowi Polski. Nikt z tych przeciwników nie chciał dostrzec, że wielu z nich uczestników brał udział w powstaniu kościuszkowskim. To taka historyczna rysy tego, co śpiewaliśmy, a teraz może takie już bardziej lekkie. Chyba idzie jeszcze zdrowe. Bywaj dziewczę zdrowe, ojczyzna mnie woła, i nie za kraj walczy szurwa koła. I rozsiedziesz śmigać jak najdalej droga, nigdy nie zapomnę, jak jesteś droga. Posłuchaj tam za boku, posłuchaj serca bicie, to minie miłość, walczyć nie życie. Pamiętaj, żeś Polka, że to za kraj walka, niepodległość Polski, to twoja rybarka. Polka mnie zrodziła, z pieśni jej wyssałem, wyświęcić niewiernych, a kochance stałym. I to przyjdzie z nima,
nie rozpaczaj mnie, czym zobaczyć się pięknie.
No to taki przerwy mały i może jeszcze z tego samego klimatu przybyli oni pod okienko. Jedna z najbardziej popularnych piosenek pierwszej wojny światowej, autorem prawdopodobnie Felix Gwisz. Na mnie trzeba, że Felix Gwisz jest autorem szeregu piosenek żołnierskich, przede wszystkim jednej z najbardziej popularnej właśnie tej przybyli łani pod okienko. Z 6 grudnia 1916 roku pochodzi właśnie ta wersja. A muszę się zmienić.
Ja powiem anegdotę. Proszę Państwa, miałem kolegę, który właśnie zaczął śpiewać tą piosenkę i był na okopach na Hołyniu. I mówię, każdy, podobno odwiedzał Was komendant, kiedy Ty miałeś tam wartę mocno. I tak, wyobraź sobie, przychodzi komendant, no to o godzinie drugiej, siedzimy w tych okopach Wołyńskich. No i mówi, żołnierzu, o czym marzycie? Każdy powiedział, jak służyć ojczyźnie? Piłsudski go poklepa i mówi, a wiesz, a ja chodzę się z tobą.
Przybyli łani pod okienko,
hej!
Przybyli łani pod okienko, pukają, pukają, panienko, pukają, pukają, panienko, zaświecił miesiączek do okienka, zaświecił miesiączek do okienka, w koszulce spadnęła mi panienka, w koszulce spadnęła mi panienka. O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to czwartacy, otwieraj, nie bój się, to czwartacy. O Jezu, a dokąd mu prowadzi? O Jezu, a dokąd mu prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi, Warszawę odwiedzić byśmy radzi. By zwiedził Warszawę już na pilno, by zwiedził Warszawę już na pilno. Zobaczyć to stare nasze wino, zobaczyć to stare nasze wino. A z Wilna już droga jest gotowa, a z Wilna już droga jest gotowa. Prowadzi prościuszko aż do Lwowa, prowadzi prościuszko aż do Lwowa. O Jezu, a cóż to za mizeria? O Jezu, a cóż to za mizeria? Otwórz no panienko kawaleria, otwórz no panienko kawaleria. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne konie, za nami piechoty pełne konie. O Jezu, a cóż to za kołota? O Jezu, a cóż to za kołota? Otwórz nam, panienko, to piechota, otwórz nam, panienko, to piechota. Panienka otwiera, to skoczyła, panienka otwiera, to skoczyła. Żołnierzy do środka zaprosiła, żołnierzy do środka zaprosiła.
Proszę Państwa, mówiliśmy o drodze Piłsudskiego, zaczęliśmy o Parku Kościoła, mówiliśmy o drodze Wąskiego, o wspaniałej roli Paderewskiego, który jednoczył tę opcję. A teraz trzeba pamiętać, że bardzo wielu nas było w Rosji. To był przecież zawód rosyjski. I kiedy wojska niemieckie i austro-węgierskie zajęły Królestwo latem 1915 roku, setki tysiące naszych robotników, inżynierów, wraz z czołowymi zakładami pracy zostało ewakuowanych na teren Rosji. I właśnie tam, na terenie Rosji, Działał Centralny Komitet Obywatelski pod przewodnictwem księcia Czerwińskiego, a przede wszystkim Władysława Grabskiego, Stanisława Wojciechowskiego, późniejszego prezydenta Rzeczpospolitej, i opiekował się tą masą uchodźców. I kiedy wybuchła rewolucja lutowa, nasi byli żołnierze rosyjscy, a w armii rosyjskiej służyło około 1 400 000 Polaków. 1 400 000, czyli było 400 tysięcy więcej niż w armii polskiej w czasie wojny polsko-bolszewickiej, zaczęły formować się polskie korpusy. Najbardziej silną jednostką był pierwszy korpus polski pod dowództwem generała Józefa Dowbor-Muśnickiego, wybitnego generała rosyjskiego. Z tym, że żeby dostać szlify generalską, musiał nawet zmienić wyznanie z katolickiego na prawosławne. Miano mu za to. Ale on był doskonałym dowódcą. On wychował wielu wybitnych, późniejszych naszych oficerów. Przypomnijmy tych z korpusu. No, jednym z jego najdolniejszych oficerów to niewątpliwie pułkownik, wybitny kawalerzysta Władysław Ander. Władysław Ander. I proszę Państwa, ten korpus uznał zwierzchnictwo Rady Regencyjnej, a kiedy po Układzie Brzeskim w lutym 1918 roku na tereny dawnych naszych kresów i Ukrainy wchodziły armie rosyjskie i armie niemieckie i austro-węgierskie, powstał problem, czy mamy walczyć z nimi, czy też zgodzić się na pokojowe rozformowanie. I generał, mimo opozycji Piłsudczyków w łonie swego korpusu, rozformował pokojowo i ci oficerowie i żołnierze wrócili do Polski i stworzyli tajną organizację Wolność i w listopadzie 1918 roku aktywnie wzięli udział w rozbrajaniu okupantów niemieckich, austro-niemieckich, głównie niemieckich, i weszli do armii polskiej. Także wielu, 105 generałów rosyjskich zasiliło armię polską Józefa Piłsudskiego. I co nam po nich pozostało? Oczywiście trzeba powiedzieć, że w podręcznikach szkolnych mało o tych sprawach się pisze i mówi, w programach telewizyjnych się też mało mówi. Ale cudowna piosenka pozostała. Wojenka cudna na niej. W tekstach Państwo ją macie. I to jest pamięć o tych naszych kresowych formacjach. A my będziemy naszym dzieciom później śpiewali. Ale...
No na tym się uznają.
No właśnie. Ale no... Powoli będziemy wciągali. A teraz, proszę Państwa, rozszumiały się więc wypacące też rosyjsko-polska piosenka. Pracowało na Dalekim Wschodzie. I wyobraźcie sobie, jak się dobrze sobie wypili, to wzięli takie kropki i mówią, a tu będzie granica japońsko-polska. Zostali natychmiast zwolnieni. Otóż, proszę Państwa, i pamiętam, dziadka już nie pamiętam, ale dziadek był pod takim pięknym marszem rosyjskim. Mój ojciec ciągle grał na pianinie i ja sobie go zapamiętałem. A Państwo powiecie mi, w jakim pięknym filmie rosyjskim słuchaliście tego marsza? Możemy zrobić taką drogę? Dziękuję. fotografii tam się zapamiętają. Lecą skreślili nam budowę szpitala dla południowych rejonów. Ja myślę, że akcja nasza w obronie szpitala dla dzielnic południowych jest wielką sprawą. Bo wcześniej czy później każdy z nas, czy nasze dzieci, czy nasze rodziny, no będzie miał. W każdym razie chciałbym, żeby nasze lobby,
porabiarze
na razie, bez względu na opcję polityczną, walczyło o szpital dla Kawa, dla naszej, dla Usynowa. Szczerze. Więc sprawdziło się to, że skreślono. Mimo, że był to program Platformy Obywatelskiej, jeden i drugi, ale to jest troska o zdrowie jest podstawową sprawą dla nas, prawda? Dla Kościoła, dla lobby parafialnego, dla nas wszystkich. Proszę Państwa, więc uprzejmie proszę mnie wesprzeć, jak gdzieś tam jakiś artykuł będziecie mieli. Piszcie, prawda, kilka słów mailem, walczcie o to, bo to jest jedna sprawa dla nas. Proszę Państwa,
żebym skończył jedno pytanie odnośnie, bo mówił Pan dużo o więzach polsko-litewskich.
Tak.
Ja swego czasu przebywałem kilka miesięcy na Litwie i spotkałem się tam z taką wersją, że jechała korona dla księcia Giedymina bodajże, jeżeli nie mylę nazwy jego, z Rzymu i potem w Polsce została ukradziona przez Polaków zresztą.
To nie
wiem, czy Pan profesor ma coś do
powiedzenia.
Rozumiemy, że to jest stare nazwisko.
I też mi sprawdza, jest zaniepokojony. Ale polski Grozdowski mówi, że to jest możliwe. Więc proszę Państwa, niestety w wzajemnych kontaktach, a to było średniowiecze, nie wszystko było fair. I Kiejstud aresztował Jagiełę, prawda? A ludzie Jagieły zamordowali i zamordowali także jego żonę Pirutę. Także dzisiaj na Litwie są pieśni ludowe Wincencji, która ma póki jest tutaj i to jest taki wyrzut sumienia dla Polaków. W każdym razie musimy wiedzieć, że w tym bilansie wzajemnych pretensji obie strony nie zawsze respektowały chrześcijańskie zasady życia publicznego. W każdym razie trzeba o tym natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, o czym mi się marzy jako historyku, który chciałby utrwalić pamięć. Więc nie wiem, czy Państwo, zresztą ja mówiłem to kiedyś w czasie mszy, że w Lesie Kabackim zamordowano około 1000 naszych rodaków. Najpierw 400 stawiaka i tu rozstrzeliwano. I możliwe, że jednym z nich był Stefan Starzyński. A później innych rozstrzeliwanych wokół i tam grzebano. Myślę, i tu zwracam się do drogiego dyspasterza, że trzeba będzie już pozostać z pomocy metropolii warszawskiej, uczcić pamięć tych rodaków w sąsiedztwie Lasu Kabackiego, notabene, który nosi imię Stefana. Więc to jest jedna sprawa.
Ale jest
tak, krzyżyk. No ale to mało, kochanie. No na 1000 rodaków pomordowanych to powinno być. Bo powinno to przesadzać. Więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa, kochani, to jest taka, że nasze dzieci nie znają historii podziemnego państwa polskiego na tym terenie. Nie wiedzą, co to jest obroża, prawda, skład tych oddziałów akowskich, które tutaj walczyły. W Lesie Kabackim to był teren szkoleń pod chorążówek akowskich dla całej Warszawy. Nie znają przebiegu powstania warszawskiego na terenie Ursynowa. Bohaterzy tego powstania są nieznani. Więc myślę, że jak zbudujemy ten koszt, wspaniale jest w Palecie architektonicznej dzielnicy. Wokół tego kościoła powinny powstać obelisk nazwiskami dowództw tych oddziałów, które tu na tym terenie klucza, bo to były przecież tereny własność Branickiej. Na terenie tego klucza tutaj walczymy. Następnym takim zjawiskiem historycznym związanym z terenem naszym jest fakt, że mój kochany pułk Szworyżerów, który Państwo wiecie, był tam w rejonie Łazienek, mobilizował się do września i szedł na granicę polsko-pruską właśnie na terenie Susa, tu, na naszym terenie. Ci kawalerzyści pierwszego pułku Szworyżerów Józefa Piłsudskiego nazwano Gwardią Marszałkowską. Warto też ten fakt jakoś... Poza tym jest jeszcze jedna rzecz. My ciągle pamiętamy o martyrologii narodowej. Ale zobaczcie, ile tu rzeczy pięknych robionych. Starczy metra, ile pięknych budynków, ulic. Naprawdę, jesteśmy ciekawą dzielnicą. I kto będzie pamiętał budowniczych tej nowej infrastruktury? Powinniśmy już dzisiaj zadbać, żeby w pamięci narodowej ci budowniczowie naszego życia, prawda, i metra, i tych rozwiązań architektonicznych byli obecni. I to jest bardzo ważne, żebyśmy nie tylko myśleli o pamięci martyrologicznej, ale także o tym, co jest zrobione, a pamięci, które z tego jesteśmy dumni. A kto będzie pamiętał budowniczych naszych kościołów? No,
tak nie, to akurat.
Obok się, proporcja. Ja mówię o budowniczej architekta.
To się nie liczą.
Więc jednym słowem chciałbym Państwa prosić o pomoc. Proszę mi wybaczyć, że czasami wchodzę do tej mszy wiernych, prawda? I przypominam te fakty.
Ale jest bardzo dziękujemy za to.
Bo to przypominam, że to jest część historii naszej, prawda? My jesteśmy tego dziedzicami. Proszę Państwa, o tym, co ja mówiłem, oczywiście znacznie szerzej udokumentowanych, ja napisałem książkę o marszałku Piłsudskim. Zostało mi tylko 4 egzemplarze tej książki i tych z Państwa, których ta moja gawenda o różnych drogach do niepodległości zainteresowała i chciałem przekazać swoim dzieciom, to mam te 4 egzemplarze książki do Waszej dyspozycji. I drogi nasz przewodniczący, myślę, że już czas.
Ja myślę, że żebyśmy zdążyli nawet ci, którzy chcą pójść na mszę na 19. Także jeżeli Państwo pozwolicie, ostatnie, nie wiem, 10-15 minut na 2-3 pieśni na zakończenie legionowe i zakończymy ropą za 15
minut. To niech Pan poprowadzi.
Dobrze. Słuchajcie, to jeszcze Państwo, ponieważ śpiew zawsze rodzi pozytywne w duszy. Może zaśpiewamy taką bardziej znaną, chociażby... O mój rozmowy nie chciałem też śpiewać. O, dobra. To zaśpiewajmy. O mój rozmowy. A strzygodzie, może staćmy przyjacielu róże?
Nie, to nie znam. Dobrze, to może usiąść. Ładnie to chyba wszyscy znamy.
Potencjału przemysłowego II Rzeczypospolitej, ponad 50% energii produkowana była na Niemczech. Ja tam byłem profesorem na Uniwersytecie Opolskim, kierowałem katedrą. Jestem dzieckiem powstania. I z bólem serca przyjąłem wiadomość, że ruch Gorzelika na rzecz autonomii śląskiej, który spowodował, że zrezygnowało no, z barw narodowych na stadionie narodowym w Katowicach, że ten ruch, który ma poparcie pana Kazimierza Kujca, zresztą autora kiedyś pięknych naszych filmów, o, powstanie śląskie, że ten ruch walczy o Sejm Śląski, Senat Śląski, Skarb Śląski, autonomię. Mając szerokie poparcie w Republice Federalnej Niemiec. Więc w odpowiedzi, działając w Towarzystwie Przyjaciół Śląska, jako syn powstania śląskiego, bo tata jako Piłsudczyk poszedł na chodnika na powstanie śląskie, byłem powoli drogi, zorganizowałem uroczystość w kościele świętego Zbawiciela, gdzie 18 sierpnia Warszawa żegnała przywódcę ludu śląskiego Wojciecha Orlandego. Bo pan Dużelik mówi, że to Warszawa odcięła się od Śląska, Warszawa aresztowała przywódcę Ślązaków i Warszawa jest winna tragedii Śląsk. Rządy Warszawy. A ja przypomniałem, że to właśnie Warszawa, ksiądz Nowakowski zorganizował tutaj uroczysty pogrzeb i pochód z kliniki rządowej na ulicy Pożarowej, wiecie Państwo, gdzie będzie, prawda, do kościoła świętego Zbawiciela. Udało nam się w tym roku tam wystawić tablicę ku czci Korfantego i księdza Nowakowskiego. Tam pożegnał też Ślązak, biskup polowy Józef Gawlina. Po Stanisławie Galiu, on był biskupem polowym i był później biskupem naszej emigracji politycznej. I przypomniałem, że ta Warszawa zdawała sobie sprawę, nie tylko w czasie powstań śląskich, gdyby sporo ochotników, tym harcerzy, poszło na pomoc powstańcom, trzecim powstaniu, czyli maja 1921, ale także później i zdawano sobie sprawę, że bez Śląska Polska jest kikutem gospodarczym. Gorzelik mówi, no dobrze, to dlaczego Polska 15 lipca 1920 roku uchwaliła statut organiczny o Górnym Śląsku? A ja powiedziałem, wojska bolszewickie wkraczają do wojska. Ślązacy są przed wyborem. Czy głosować za Polską, która wkrótce może stać się Polską Republiką Lat? Czy pozostać w państwie niemieckim? A w państwie niemieckim nie było im źle, dlatego że wojna powodowała zapotrzebowanie na surowce śląskie i dlatego też oczywiście poziom świadczeń socjalnych, płac na Śląsku był znacznie wyższy niż fragmenty Dąbrowskich, prawda? Tuż obok, Dąbrowców, prawda? I Dąbrowie i tak dalej. W siedem wieku nas tam nie było. I to cud, że w takich warunkach, kiedy wszystko było niemieckie, własność niemiecka, ziemia niemiecka, nasi dzierżawcy tą ziemię, większość kleru niemiecka, 80% niemiecka, prawda? Tutaj wojna z bolszewikami, tu możliwość przegrania przez państwo polskie. W takich okolicznościach zdobyć ponad 40%, tym bardziej, że gdyby tylko Ślązacy, no nie, a nie ci, którzy przyjechali na Śląsk, tak zwani obstanci, to byłaby równowaga 50 na 50. I proszę Państwa, kiedy prezydent Rzeczpospolitej Komorowski rozpoczął polemikę z tą ideą autonomii Śląska, ta polemika w dalszym ciągu trwa, była to także polemika z decyzją premiera Tuska, który do koalicji na Śląsku zaprosił ruch autonomii Śląska, czyli pan nasz Gorzelik, przywódca tego ruchu, jest wiceprzewodniczącym Sejmiku Śląskiego i to jeszcze przewodniczącym Komisji Kultury. W każdym razie zaangażowaliśmy się, ci nasi profesorowie, tworzyliśmy wystawę w Senacie, 4 sesje i nie chcemy podziału Polski i nie chcemy rozgrywania Śląska przeciwko Polsce. A nie jest to sprawa łatwa. Dlatego, że bardzo wielu Ślązaków na co dzień pracuje na niemieckim rynku pracy. Przy dużym bezrobociu oni na weekend wracają do Polski. Część ich w ogóle nie wraca. Tysiące rozbitych małżeń śląskich i tak dalej. Młody człowiek pracuje, prawda, na terenie Niemiec, poznaje kobietę i na sztywne i tak dalej, zawiązuje się do związki i tym podobnie. Więc chcę Państwu powiedzieć, że smutno, że dzisiaj żadne media nie powiedzą nam o tych Ślązakach, którym zawdzięczamy przyłączenie części wielkoprzemysłowej do Polski w czerwcu 1920. Więc pozwólcie, że na zakończenie zagram pieśń powstańców, którą słyszałem, którą śpiewam u świętej pamięci tam. Pieśń powstańców nocy. Polaków. Rozpoczął budowę świątyni, prawda? Wiecie Państwo, gdzie była ziemia. I skończyła się pierwsza rzeczpospolita. 8 maja 1939 roku wreszcie zaczęliśmy realizować decyzję Sejmu Ustawodawczego z 1921 roku. Skończyła się druga. I teraz pan docent do mnie przychodzi pan docent i mówi, że myśmy rozpoczęli. Ja mówię, to się skończył teraz.
Proszę Państwa, z wielkimi sprawami dziękuję panu profesorowi. Stadionie Wisły po raz kolejny. Taki bardzo krakowski utwór. I dziękuję za ten regionalizm też krakowski. Panie profesorze, to kolejne Drogi do Wolności. Tutaj jest na zdjęciu zeszły rok. Słuchajcie, listopad 11, pan profesor, który nasze Drogi do Wolności nam odkrywa i pokazuje o naprawdę takie zapomniane chociażby temat Lasu Kowalskiego, Powstań Śląskich i wielu innych. Bardzo wszystkim panu profesorowi, ale także wszystkim wam dziękuję za obecność. Jest to taka wspaniała forma, myślę, kultywowania tradycji. Może ojczyzna dziś od nas nie wymaga, żeby iść na ulicę z bronią i przelewać krew, ale myślę, że wymaga mądrości przede wszystkim życia w tym kraju, pewnej jedności narodowej, bo tego nas chyba bardzo, pomimo, że nie ma wojny jakiejś takiej krwawej póki co, ale myślę, że jest wojna polsko-polska, która jest chyba czymś bardzo niedobrym. Także takie wspólne spotkania niech nas jak najbardziej jednoszą. Chcę, żebyśmy na koniec odśpiewali Rotę. Jako też część
filozofii.